Dokładnie 100 lat temu papież Pius XI ustanowił uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ta uroczystość miała pomóc wszystkim chrześcijanom zrozumieć logikę roku liturgicznego. I wtedy to pojęcie Jezus Chrystus, Król Wszechświata było dla wszystkich zrozumiałe, bo mieliśmy królestwa. Dzisiaj nie użylibyśmy takiego pojęcia, żeby opisać to, o co nam chodzi. I zobaczcie, kiedy będziemy posługiwali się obrazami z przeszłości, one staną się nieczytelne. Bo w dzisiejszej modlitwie będziemy modlić się o to, byśmy Tobie służyli i Ciebie bez końca chwalili. Doświadczenie Królestwa Jezusa Chrystusa w Twoim i w moim życiu to jest naturalna zdolność do służenia i chwalenia Boga w naszym życiu. To jest Królestwo. To jest Jego królowanie. Nie na zewnątrz, nie w sposobie, że wszyscy będą chodzić do kościoła i nastanie jeden papież dla całego kościoła. To jest iluzja i choroba wielu chrześcijan. Tylko to jest o sposobie, w jaki możemy przeżywać swoje życie, w którym służenie i chwalenie stanie się zdolnością Twojego i mojego postrzegania świata. Przepiękne czytania mamy na koniec roku liturgicznego, który jeszcze raz przypomnę, za zadanie ta uroczystość ma nam przypomnieć, ponowić, żebyśmy tego nie stracili, że doświadczenie wiary w Twoim i w moim życiu to jest służenie i chwalenie Pana. Służyć Panu i chwalić Panu. To jest wiara w Twoim i w moim życiu. Rozwinięcie tych słów, rozumienie tych słów, ono ewoluuje w ramach naszego rozumienia, co to znaczy służyć komuś i co to znaczy chwalić kogoś. Ale do tego jesteśmy przez cały czas zaproszeni i tym jest wiara. Jeśli to robimy, to nasze życie staje się odmienione. W jakiś inny sposób zaczynamy postępować. I cała liturgia dzisiejszego słowa ma nam to odsłaniać, pokazywać i nas umacniać, bo wiele razy w swoim życiu, ty i ja, będziemy tą perspektywę tracić. Chodzi o to, żebyśmy non-stop do tego wracali. Wiary nie ma się od chrztu i dlatego, że zostaliśmy ochrzczeni i tak dojedziemy do grobowej deski, bo to, że jesteśmy ochrzczeni, wcale nie czyni nas wierzącymi, tylko doświadczenie wiary to jest to zmaganie z tymi słowami. Co to znaczy, że ja mam służyć? Co to znaczy, że ja mam Ciebie chwalić? To jest jakieś zadanie, obowiązek, przymus. Musisz to robić. Oj, muszę. Nie? To jest jak spotkało się dwóch mężczyzn, rozmawiają. Jeden jest żonaty, a drugi nie. I ten nieżonaty mówi do tego żonatego: oj, to ty musisz być szczęśliwy. Na to żonaty mówi: oj, muszę. Czyli my czasami tak myślimy, że my jesteśmy do czegoś przymuszeni. Świadczenie relacji nie jest przymusem. Chyba, że ktoś z was jest z przymusu w jakichś relacjach. No to szkoda życia. Dla idei nie wiem, po co oddawać życie. Ja nie jestem tu dla idei. Jeśli wy jesteście dla idei, to szkoda. Tylko to jest o takim doświadczeniu we mnie, w nas, że warto za tym iść. Warto tego szukać. Warto to napełniać treścią, żeby stała się dla mnie, dla nas życiodajna. O tym jest dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Pamiętajmy, obraz Króla dla nas jest o tyle mniej czytelny, bo żyjemy w większości w krajach demokratycznych, mniej lub bardziej niestety. A Król współcześnie jest tylko figurą. I te systemy są tylko z jednych możliwych we współczesnym świecie. Ale nie o tym. Przyjrzyjmy się pierwszemu czytaniu z Księgi Samuela. Jesteśmy w momencie, Saul umiera, król umiera. I próbują starsi namaścić na króla po Saulu Dawida. Dawid jest taką piękną postacią w Izraelu, który jako dziecko, na pewno pamiętacie ten fragment, jest namaszczony. Jest namaszczony na króla, ale jest dzieckiem i musi potem jeszcze długo czekać. W międzyczasie Saul, czyli jego król, okazuje się być głęboko zaburzoną osobowością, która czyha na jego życie, chce go zabić. Dawid zdaje sobie z tego sprawę i musi uciekać. Moment, kiedy umiera Saul i wszyscy chcą wybrać Dawida na króla, to jest fragment, który dzisiaj mamy opisany. Bo to jest moment, w którym starszyzna Izraela przybywa do Hebronu, chcąc oddać władzę Dawidowi i pokazuje argumenty, dlaczego to powinien być on. Po pierwsze dlatego, że jest jednym z nich, że jest wybrany. Bóg go wybrał. To nic, że wiele razy zrobił bardzo złe, niewłaściwe, błędne rzeczy. Wybranie nie przeczy grzeszności, nie odbiera grzeszności, czyli wolności człowieka. My to wiemy, znamy Cię, Dawidzie. Druga rzecz, jesteś kimś, kto tak naprawdę, kiedy królem był Saul, to ty tak naprawdę faktycznie odnosiłeś zwycięstwo. Ty dbałeś o bezpieczeństwo narodu. My to wiemy. Pokonałeś Filistynów. Wcale nie, król Saul. To ty to zrobiłeś. To ty nas prowadziłeś. Mamy tego świadectwo. A kolejny rzecz, od samego początku Pan był z tobą. I nigdy Pan, kiedy coś wypowiada nad nami, nie cofa swojego błogosławieństwa. My mamy takie doświadczenie. Dlatego chcemy, żebyś był naszym królem. Sposób, w jaki go o to proszą, jest dość ciekawy. Królestwo Izraela od momentu panowania króla Dawida ma się stać nowym systemem, który będzie polegał na tym, że jego podwładni nie będą jego własnością. Tylko ma być królem, który będzie pasterzem swojego narodu. Zobaczcie, to jest zupełnie, to jest bardzo, to brzmi tak trywialnie i mam wrażenie, że to nie ma znaczenia, ale dlatego to pojawia się w tekście, bo od króla Dawida rozpoczyna się nowy sposób myślenia o tym, jak być z ludźmi, zarządzając nimi. Nie sposób posiadania, tylko sposób towarzyszenia. Bo w perspektywie historii zbawienia tylko w ten sposób można opowiedzieć, co z tobą i ze mną robi Bóg. Zobaczcie, żebyśmy to zobaczyli. My często sobie wyobrażamy Boga w naszym życiu, że jak mi jest źle, przyjdę tu, padnę na kolana, będę się prosił, modlił, to Bóg, jeśli jestem wystarczająco dobry, grzeczny, wysłucha mnie. A jeśli mnie nie wysłuchuje, to albo jestem grzeczny, albo Bozia nie działa. Bo my ciągle chcemy Boga, takie mamy wyobrażenie, który będzie takim królem nad nami. Będzie tak nami rządził. Tak będzie nami decydował, co jest dobre. I jak nie daj Boże pójdziesz nie tam, to cię spotka taka kara, że po prostu spłoniesz w piekle. Te obrazy są nam bliskie, tym bardziej, im bardziej ktoś, kogo kochamy, robi źle. Nam albo z sobą. Nam wtedy się odpalają te obrazy i chcemy tego kogoś przyprowadzić na właściwe drogi. Od Dawida zmienia się ten obraz, że Bóg nie jest właścicielem. Bóg jest pasterzem, który troszczy się, opiekuje, jest, śpi razem z nimi, karmi ich, prowadzi ich na pastwiska, gdzie mogą odpocząć, chroni ich przed wilkami. Przecież owce same się nie ochronią. To nie jest twoje czy moje zadanie. To jest zadanie pasterza. I będzie potrzeba wielu wieków, żeby ten obraz stał się jakimś sposobem myślenia Izraela i nas. I zobaczcie, jak nam jest trudno w ten obraz uwierzyć. że Bóg jest jednym z nas. Nie, gdzie, to jest herezja, herezja. Jaka herezja? To jest Pismo Święte. To, że my jej nie przyjmujemy tej narracji i wolimy narrację strukturalnego myślenia o Bogu i o Kościele, no to jest nasza słabość. Ale to nie o tym. Dlatego starszyzna zawiera przymierze z Dawidem, gdzie gwarantem tego przymierza jest Bóg. Bo o co chodzi? Starszyzna tłumaczy to w ten sposób. Dawidzie, będziesz naszym królem, tak? I królowanie twoje będzie posługiwaniem nam. Będziesz naszym pasterzem. W ten sposób. Ale pamiętaj, jak zapomnisz o tej roli i odpali ci się to, że chcesz nami rządzić, jesteśmy twoją własnością, to Bóg się o nas upomni. To ciebie spotka kara. Bo to Bóg jest gwarantem tego. Gwarantem tej rzeczywistości staje się Bóg. Rzeczywistość wiele razy nas w życiu zawiedzie. My często z powodu tego, że rzeczywistość nie będzie taka, jak będziemy chcieli, będziemy próbowali siłą wpływać na tą rzeczywistość bądź ludzi, którzy tą rzeczywistość będą interpretowali. Ludzie są tacy, jacy są, i rzeczywistość jest taka, jaka jest. Im szybciej odkryjemy to, że drugi człowiek nie jest od tego, by potwierdzić moje wyobrażenia o rzeczywistości czy o nim, i drugi człowiek nie jest od tego, by potwierdzać moje nadzieje o tym, jak świat powinien wyglądać, im szybciej to zrozumiemy, tym bardziej zobaczymy, że prowadzenie Boga w naszym życiu prowadzi nas do odkrycia, że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, w którym różnica jest rzeczywistością, a nie błędem. Wszyscy, tak jak tu jesteśmy, różnimy się w patrzeniu na Boga. Takie to jest. My tacy jesteśmy. I tylko dlatego, że tacy jesteśmy, odnajdujemy się w tej wspólnocie wierzących. Tylko dlatego, że będąc różnorodni i pozwalając sobie na różnorodność, odnajdujemy Boga, który nigdy nie jest taki sam dla każdego z nas. Bo niektórzy z nas nie przyjęliby takiego Boga, gdyby on był tylko jednowymiarowy. Słyszycie, do jakiej wiary jesteśmy zaproszeni, w którym rzeczywistość ma nas uczyć czytać życie z wiarą. Zaczyna się to od króla Dawida i prowadzi nas do dnia dzisiejszego. Dzisiejsze drugie czytanie to list do Kolosan. Paweł pisze list do Kolosan z więzienia, między innymi z tego powodu, że rozpowszechnia się taka do Kolosan, na prośbę Epafrasa, założyciela wspólnoty w Kolosach, z tego powodu, że rozwija się taka herezja, ona się nazywa herezją kolosjańską, która wprowadza błędne nauczanie, które sugerowało, że do zbawienia potrzebny jest nie tylko Jezus, ale kult aniołów, tajemna wiedza i surowe praktyki religijne. Czyli zbawienie to nie jest Jezus. Zbawienie to jest chodzenie do kościoła, bycie grzecznym, przestrzeganie jakichś moralnych norm, na które wszyscy się umówiliśmy. Jeśli ktoś tego nie robi, to na pewno Bóg go nie kocha, jest zbawiony i w ogóle. To była herezja kolosjańska. Jesteśmy w latach 60. pierwszego wieku, 30 lat wcześniej umiera Jezus Chrystus. Zobaczcie, jaki mamy problem. I Paweł, kiedy dzisiaj pisze przepiękny hymn, to zaczyna swój hymn od wdzięczności. I próbuje pokazać, że wdzięczność zaczyna się od przyjęcia tego, że Chrystus zapłacił za nas cenę. Tam jest użyte słowo odkupienie. Odkupienie znaczy, to słowo w takim państwowym rozumieniu, tak jak je rozumieli sobie współcześni, ktoś mógł odkupić kogoś, czyli wykupić kogoś, zapłacić za tego kogoś pieniądze, w ten sposób że zwalniał niewolnika z usługiwania komuś. Ten człowiek stawał się wolny. Potrzeba było za to zapłacić. I Paweł pisze: bądź wdzięczna, wdzięczny, bo za każdego z nas Jezus Chrystus uregulował płatność. Nic nie musimy u Boga kupować. Nic. Nic nie jesteśmy Jemu dłużni. Nic. I to nic ma być tak przeszywające Twoje i moje życie, żebyśmy zobaczyli, czy w moim jestestwie, w moich jakościach ja potrafię dostrzec jakość służenia życiu, czytaj służenia Bogu. Czy ja pielęgnuję w sobie taką zdolność, której chwalę życie takie, jakie ono jest. Czy ja to w sobie pielęgnuję, kiedy zabiorą mi ciągłe poczucie, że ja muszę z kimś walczyć. To jest trochę na takiej zasadzie, jest inny przykład, z innej beczki, ale sprawdźcie. Gdyby nagle papież ogłosił, że wszystkie grzechy dotyczące szóstego przykazania nie są grzechami. Nie ma grzechu. Coś takiego jak szóste przykazanie i wszystko, co jest z tym związane, w ogóle nie jest grzechem. To większość z nas zadałaby sobie pytanie, to z czego ja mam się spowiadać? Bo albo miałem zbereźne myśli, albo gdzieś popatrzyłem, albo nie tak sobie coś pomyślałem. Zobaczcie, my się ciągle wkręcamy w jakieś takie myślenie, które będzie sprawiało, że my jesteśmy nie tacy. Jest takie myślenie o chrześcijanach, które, zobaczcie, może ktoś z was się w tym odnajdzie, to się nazywa myślenie postchrześcijańskie, które polega na tym, że my religię postrzegamy jako rzeczywistość, która każe nam wierzyć, że jesteśmy beznadziejni. Że cały czas ty i ja musimy za coś przepraszać, bo ciągle nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. Oprócz tego religia, w której jesteśmy, nakazuje nam prześladować mniejszości, tym bardziej tych, którzy według nas żyją niemoralnie i wierzyć w jakieś mity, które mają niewiele wspólnego z tym, co nauka mówi nam o rzeczywistości. I wtedy, kiedy ty i ja to robimy, to jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa, członkami Kościoła rzymskokatolickiego. Może ktoś z was się w tej rzeczywistości odnajduje? Opowieść o wierze, o przyjęciu odkupienia, to, co chciał Paweł powiedzieć, nie jest taką rzeczywistością, że my będziemy bronić jakichś reguł, zasad chrześcijań katolickich. Tylko opowieść Pawła wywodzi się wprost z takiego doświadczenia, spotkania w swoim życiu Jezusa Chrystusa, który mówi, że wszystko, co w twoim życiu widzisz jako ciemne, mroczne, niewłaściwe, za to wszystko Jezus oddał już życie. Już. On ciebie i mnie kocha nas tam, gdzie mi i tobie jest nas samych najtrudniej kochać. Przyjęcie tej prawdy ma sprawić, że ja mam zobaczyć w sobie, czy ja w ogóle pielęgnuję w sobie bardziej, że ja ciągle walczę z grzechami, czy ja w sobie bardziej pielęgnuję to, że ja chcę rozpoznać, co Bóg mówi do mnie. W jaki sposób On jest dla mnie Bogiem. Czy dla ciebie jest większy ciężar w życiu kładziesz na to, żeby być jakimś. Być pobożnym, zrobić to czy tamto. Na święta trzeba umyć okna i pójść do spowiedzi. Kto z was tak myśli? No pewnie większość. Przecież my nie mamy chodzić na święta do spowiedzi, ludzie. Mamy się spowiadać z powodu grzechów, a nie na święta. A my zrobiliśmy z tego na święta. Myjemy okna, pieczemy makowce i do spowiedzi. I dziki tabun ludzi do spowiedzi. Po co? No bo święta. My nie mamy się spowiadać na święta. Ja się spowiadam dlatego, że doświadczam takiej miłości, która zawstydza moje życie. Nie wiem, czy rozumiecie. Bo tak jak ktoś mnie kocha, a mi się wydaje, że tam nie powinienem siebie kochać, powinienem tam sobie stawiać ciągle reguły, wymagania, surowo siebie oceniać. Dlatego Paweł pisze taki hymn. Dziękujcie, bo wdzięczność rodzi szczęście. Zacznij dziękować za Jego odkupienie. A wtedy zobaczysz jakości, które w tobie są i za nimi pójdziesz. i staniemy się świadkami dla innych ludzi. Nie doskonałości moralnej, no bo umówmy się, nikt z nas tu nie jest doskonały moralnie. No chyba, że ktoś dojeżdża do 90 i jedyny problem przy 90 to jest taki, że ach, ci młodsi sąsiedzi pode mną imprezy robią i się zdenerwowałem. O Boże. No to jak się denerwujemy, to lepsza perystaltyka jelit jest. Trzeba dziękować Panu, bo ona z wiekiem siada. Zobaczcie, opowieść o wierze to jest o przyjęciu życia takiego, jakim ono jest i odnalezienia Boga, który w tym życiu, takim, jakie ono jest, chce Tobie i mi przypomnieć, kocham Cię, Artur. Kocham Cię w tym miejscu, gdzie Tobie wydaje się, że za to, że tak się potoczy życie i ja się w to wkręcę, nie powinienem siebie tam kochać. Muszę to zmienić. On nie mówi, zmień to. Chrześcijaństwo nie jest wytykaniem komukolwiek z was, zmień to, nawróć się, bo się stanie moralizą. Chrześcijaństwo jest mówieniem o miłości, która jeśli doświadczamy jej jako przyjęcie, zmienia nasze życie. I to jest drugie czytanie. I dzisiejsza Ewangelia. To już nie będę tego mówił, bo już się utoniemy. Za dużo będzie rzeczy. I dzisiejsza Ewangelia. Ważny kontekst. Królowie w Izraelu, od tego trzeba zacząć. Królowie w Izraelu pojawiają się dlatego, że lud nie chciał słuchać Boga. Bóg ciągle mówi, chce mówić do was. Ale skoro mnie nie słuchacie, to dam wam królów. I będę tych królów tak prowadził, żeby historia zbawienia odsłaniała, że jedynym królem jest On, Bóg, który ciebie i mnie kocha. Tylko jeszcze raz, to słowo król jest zrozumiałe dla tamtych ludzi. Jedyną rzeczywistością, tak byśmy, spróbujmy to przełożyć na współczesny język, jedyną rzeczywistością, która ma panować, która ma kierować twoim i moim życiem, jest doświadczenie miłości, które ciebie i mnie ma nauczyć wybaczać sobie, drugiemu człowiekowi i światu. Bo tylko wtedy staniemy się świadkami miłości ukrzyżowanej Jezusa Chrystusa. I zaraz do tego dojdziemy, o co w tym chodzi. Jeśli tego nie przyjmiemy, będziemy chcieli mieć króla na zewnątrz. To jakiś ksiądz musi tobie i mi powiedzieć, czy coś grzechem jest, czy nie. To Kościół. Dlaczego jest tak, że wy tu mówicie, najczęstsze rzeczy, które słyszymy jako prezbiterzy, dlaczego wy tu mówicie tak, a w innym kościele mówią tak? No nie wiem, bo jesteśmy różni. Ja wam wielokrotnie to mówiłem. Ja nie wiem, czy gdybym na swojej drodze nie spotkał konkretnych dominikanów, czy byłbym mężczyzną wierzącym, praktykującym. Ale to ja. Może ktoś z was, niezależnie od tego, kogo by spotkał, miałby tak silne doświadczenie więzi z Panem, żeby was to przeniosło przez życie. Ja takiej więzi nie miałem. I nadal mam wrażenie, że nie mam. Że ja wielokrotnie potrzebuję słuchać kogoś, kto będzie odbudowywał moją więź z Bogiem. Dlatego moja narracja, zobaczcie, na liturgii Eucharystii jest zawsze o przywracaniu tej więzi, bo sam jestem w takim miejscu, gdzie nieustannie jej szukam. Może dlatego to nas karmi i niesie, bo ja sam tego potrzebuję. I teraz, doświadczenie wiary ma nas zaprowadzić nie do pewności, jakie życie jest, tylko doświadczenie wiary przez różne obrazy religijne ma nas zaprowadzić do takiego odkrycia swojego własnego życia, w którym mogę wybierać z tego miejsca to, co jest moje i pytać Pana, Panie, tego ode mnie pragniesz? W ten lub inny sposób. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza uroczystość prowadzi nas pod krzyż. Zaczyna się Ewangelia w ten sposób. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Tak się zaczyna, bo dla Łukasza, czyli ewangelisty, który tę Ewangelię pisze, istotną rzeczą jest, by wszyscy, którzy tego fragmentu słuchają, zadali sobie pytanie, w jaki sposób doświadczenie krzyża działa, robi coś ze mną. W jaki sposób odkryć tajemnicę, która jest skierowana realnie do ciebie i do mnie w śmierci Jezusa Chrystusa. Lud stał i patrzył. Na co lud stał i patrzył? Tam tak ładnie jest chronologicznie to napisane i tak aż wyszczególnione. Stał i patrzył na to, że Sanhedryn, czyli ci, którzy sprawują władzę religijną, mówią, innych wybawił, niechże teraz wybawi i siebie, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Ci, którzy są mają religijną władzę, próbują pokazać, że jeśli to jest prawda, co Jezus mówi, to teraz będą jakieś magiczne sztuczki. Będą uzdrowienia, coś się zadzieje. Jezus nic z tych rzeczy nie zrobił. Potem słyszymy, że żołnierze szydzili, którzy chcieli pokazać, że jeśli jest królem, najpierw tamci pokazali, że on nie jest wcale religijnym królem, bo nic nie robi. No to żołnierze się są pokazani jako ci. Jeśli on jest prawdziwym królem, to rozkazałby i zmieniłaby się rzeczywistość. Nie jest żadnym królem. Potem słyszymy, że jest nad nim napis król żydowski. Czyli, że rzeczywistość, tak jak wszyscy na niego patrzą, też jest taka. Ale to nic nie znaczy. Co to za król, który przegrywa życie? Ba. Nawet są ci, którzy naprawdę doświadczają cierpienia. Naprawdę. Jest obok niego ktoś, kto umiera na krzyżu, cierpi. I pokazuje, że nawet w doświadczeniu cierpienia można być niesamowicie cynicznym i krzywdzącym. Nic się nie dzieje jako król. Dopiero narracja tej Ewangelii zmienia się, kiedy jeden ze złoczyńców odzywa się do Jezusa po imieniu. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Pośród tych wszystkich na to patrzą ludzie i mają zobaczyć, że jest taki sposób patrzenia na życie, gdzie każdy widzi swoją prawdę. Ale jest taki jeden sposób patrzenia na życie, w którym tam, gdzie wszystko wydaje się śmiercią, wszystko wydaje się przegraną, wszystko wydaje się tym, że to nie ma sensu, kiedy w ten sposób popatrzę na życie, że tam nie jestem sama, sam staje się to miejscem raju. Słyszycie, do jakiej wiary dzisiaj jesteśmy zaproszeni? Że jest taki sposób patrzenia w naszym życiu. Kiedy robimy to z Nim, z Jezusem Chrystusem, na to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, że nawet kiedy ty i ja znajdziemy się na krzyżu naszego życia, czymkolwiek ten krzyż będzie dla ciebie i dla mnie, to będziemy w raju. Tydzień temu był fragment, pamiętacie, ja powiedziałem, że powiem to teraz, o tym, że ani jeden, tam włos z głowy wam nie spadnie. Że ich zabijano. Ja muszę to przytoczyć, bo to jest ważne. Fragment tydzień temu w niedzielę ten fragment czytaliśmy. Tak się kończyła zeszła Ewangelia. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i o śmierć was przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. O czym pisze ten sam ewangelista Łukasz, kiedy mówi, że włos z głowy z nam nie spadnie, ocalimy swoje życie, a przed chwilą, zdanie wcześniej mówi, o śmierć nas przyprawią, że będziemy ładnie w trumnie wyglądać. Ci, którzy nie mają włosów, to im odrosną. Nie. Tylko kiedy będziemy w swoim życiu z Chrystusem, kiedy tą perspektywę będziemy mieli na swoje życie, I zobaczymy, że to jest prawdziwe królowanie Jezusa Chrystusa. Patrzenie razem z Nim na życie. To nawet jak to życie stracimy w różnych wymiarach swojej egzystencji, to jest taka rzeczywistość, gdzie dobro jest niezniszczalne. Ona jest. To jest nadzieja chrześcijańska, bo takie jest doświadczenie chrześcijan, którzy żyli przed nami. My nie umawiamy się, my nie namawiamy się na to, że jak będziemy wierzący, to nie zachorujemy na nowotwory. My się modlimy o to, żeby pośród nas byli nobliści, którzy będą umieli leczyć nowotwory. O to się módlcie. A nie o to, żeby nikt z nas nowotworu nie miał. Jestem w grupie ryzyka, nie chcę mieć nowotworu. U mnie wszyscy w rodzinie umarli na nowotwór. To pewnie zejdę z tej planety, chorując na nowotwór. Nie chcę go mieć. Chcecie mieć nowotwór? No nikt przy zdrowych zmysłach tego nie chce. To nie jest o tym, że tak nie będzie. To jest o tym, że nawet jeśli by tak miało być, to ja potrzebuję Ciebie, Panie, bo bez Ciebie stracę nadzieję na życie, na świat i na to, że raj jest teraz, razem z Tobą. Słyszycie, czym jest wiara? Wiara nie jest pewnością, że wszystko będzie dobrze. Wiara jest tym, że kiedy idziemy razem z Nim w życiu, to nawet jak znajdziemy się na krzyżu, to On jest tym, który nas przez to przeprowadzi. Nawet nie ja, bo ja nie będę miał siły. A On już to zrobił. I dlatego, że to zrobił, jest naszą nadzieją i naszą siłą. Czego odkrywania przez całe nasze życie, bo to, że dzisiaj to odkryjemy, czy za jakiś czas odkryjemy, to wcale nie znaczy, że ciągle będziemy tą pewność mieli. Prośmy i prośmy też o to, żeby na drodze życia każdej i każdego z nas stawali ludzie, którzy tą prawdę będą nam świadczyć. Nie pokazywać, nie mówić, jak mamy żyć, tylko będą nam świadczyć względem Ciebie i mnie. Wtedy staniemy się naprawdę Jego wyznawcami, czego Wam i sobie tego bardzo życzę.